Zapraszam Państwa na katechezę. Dziś w ramach katechezy wysłuchamy wywiadu z księdzem biskupem Enrico Dal Covolo, rektorem papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. Na wywiad przeprowadził ojciec Zdzisław Klawka. Na samym początku prośmy Ducha Świętego o wszelkie potrzebne łaski dla nas, abyśmy mogli nakarmić się tym wszystkim, czego co daje nam Kościół, co daje nam Bóg przez Kościół, przez ludzi Kościoła, abyśmy mogli na co dzień lepiej żyć, abyśmy w codzienności mogli trzymać się Jego słowa.
Koniecznie chciałam zgłębić i poznać, kto jest ten Bóg. W jednej chwili duch mój został porwany jakoby w zaświaty. Ujrzałam jasność nieprzystępną, a w niej jakoby trzy źródła jasności, której pojąć nie mogłam. A z tej jasności wychodziły słowa w postaci gromu i okrążały niebo i ziemię. Nic nie rozumiejąc z tego, zasmuciłam się bardzo. Wtem z morza jasności nieprzystępnej wyszedł nasz ukochany Zbawiciel w piękności niepojętej z ranami jaśniejącymi. A z onej jasności było słychać głos taki: jakim jest Bóg w istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani ludzki. Jezus mi powiedział: poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów Jego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Znajdujemy się pośród młodzieży akademickiej Uniwersytetu Laterańskiego. Naszym gospodarzem, który nas przyjmuje, jest Jego Ekscelencja ksiądz biskup Enrico Dal Covolo.
Ekscelencjo, jesteśmy bardzo szczęśliwi i wdzięczni móc być tutaj na Uniwersytecie, doświadczać tego klimatu studium, tej szczególnej obecności młodych, którzy poszukują prawdy. Przekazuję serdeczne pozdrowienia z Polski, z Torunia, od księdza biskupa Andrzeja Suskiego, jak również bardzo serdeczne pozdrowienia przywożę od ojca dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka, i od wszystkich ludzi młodych, a szczególnie od tych, którzy wzięli udział w ostatnim międzynarodowym spotkaniu Młodzieży Katolickiej dla Sprawiedliwości Społecznej tuż przed Wielkanocą.
Przepięknie. I ja jestem szczęśliwy. Czuję się jakby w rodzinie, zarówno z racji wielkiej przyjaźni, która łączy mnie z księdzem biskupem Suskim, jak i z racji naszych relacji, jakie nawiązaliśmy. Podpisaliśmy nawet umowę pomiędzy Papieskim Uniwersytetem Laterańskim i uczelnią w Toruniu. Jest to umowa już wprowadzona w życie, która pozwoliła także wesprzeć wydarzenie, do którego ojciec nawiązywał w pytaniu. To jest pierwsze międzynarodowe spotkanie młodych katolików dla sprawiedliwości społecznej, podczas którego grupa waszej młodzieży z Torunia uczestniczyła w nim bardzo gorliwie, wyróżniając się szczególnym zaangażowaniem.
Najczcigodniejszy księże biskupie, czy jako magnificencja rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego mógłby nam powiedzieć, jaka jest szczególna cecha Papieskiego Uniwersytetu, którą najchętniej dostrzega?
Powiedziałbym, że można wyróżnić dwie cechy charakterystyczne. Pierwsza z nich, która powinna być właściwą dla Uniwersytetu Papieskiego, to opracowanie danych naukowych, kulturowych, w dialogu prowadzonym na wszystkich płaszczyznach pomiędzy teologią, to jest nauką o Bogu, i naukami przyrodniczymi, ludzkimi. Dialogu, który byłby możliwy do przyjęcia z punktu widzenia naukowego, a więc dobrze ugruntowanego interdyscyplinarnie, a także otwartego na dialog międzykulturowy. Musiałaby to być operacja możliwa do zaakceptowania, która wspierałaby tradycyjne nauczanie Kościoła, czyli to, co nazywamy magisterium. Ale jest także druga cecha, do której powinien dążyć Uniwersytet Papieski. Jest nią formacja samych formatorów jako skuteczna odpowiedź na potrzeby edukacyjne chwili obecnej. Wszystko to, zarówno jedna, jak i druga cecha, chroni autentyczną ideę Uniwersytetu Katolickiego, która o zgrozo na tym horyzoncie starej Europy, jak i w kulturze euroatlantyckiej, coraz bardziej zanika.
Uniwersytet jako instytucja wiedzy jest także miejscem mądrości. Jakiej mądrości wszyscy potrzebujemy w dzisiejszym społeczeństwie?
Mądrości, która pochodzi oczywiście od Boga, która jest darem Ducha Świętego. Chciałbym jednak określić ją pewną szczególną cechą. Powiedziałbym, że chodzi o mądrość, która polega na umiejętności słuchania drugiego. Zarówno tego drugiego przez wielkie D, jak i tych innych drugich. Żyjemy w świecie, który potrzebuje wyjścia z samoodniesienia. To jest z pierwotnej pokusy człowieka, który przywiązany jest do siebie samego, rozumowania, które obraca się wokół siebie. Ta pokusa musi zostać przezwyciężona. Potrzebujemy mądrości zstępującej z góry. Potrzebujemy przyjęcia postawy słuchania drugiego, także po to, aby przezwyciężyć pokusę do zła. To jest pokusa szatańska, polegająca na zamykaniu się w kręgu swojej osoby.
Magnificencja, wiemy dobrze, jest wybitnym nauczycielem i wielkim znawcą chrześcijańskiej starożytności. Czy współczesny Kościół w roku wiary może nadal być karmiony ze świeżością za pośrednictwem świadectwa ojców Kościoła?
No, wydaje mi się, że oczywiście tak. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że dziedzictwo ojców Kościoła nie może być w żaden sposób zapomniane, ponieważ stanowi ono podstawę odniesienia dla późniejszego rozwoju tradycji. Zatem teologia katolicka, która lekceważyłaby ojców Kościoła, nie byłaby teologią. Zresztą to właśnie Benedykt XVI ze swoim bogatym nauczaniem dał nam przykład poprzez swoje katechezy podczas środowych audiencji ogólnych o ojcach Kościoła, które były bardzo chętnie przyjmowane i wzorcowe, ponieważ ojcowie Kościoła, oprócz tego, że byli głębokimi znawcami teologii, doktorami, byli także wielkimi pasterzami, świadkami wiary. Jeśli ktoś nie jest świętym, nie może być uznanym za ojca Kościoła. Z tych wszystkich racji ojcowie Kościoła stanowią niezastąpiony punkt odniesienia w każdym momencie historycznym życia Kościoła.
Z racji charyzmatu świętego Jana Bosko, ekscelencja posiada szczególną wrażliwość na świat ludzi młodych. Przed Wielkanocą, ostatnią Wielkanocą, Uniwersytet Laterański zorganizował międzynarodowe spotkanie młodzieży katolickiej dla sprawiedliwości społecznej. Dlaczego, zdaniem Magnificencji, młodzież tak chętnie interesuje się palącym problemem sprawiedliwości?
Według mnie młodzi, właśnie z racji swojej młodzieńczości, posiadają pośród swoich rysów charakterystycznych wyjątkowy dar, którym jest nowość. Młodzi są powołani, bardziej niż ktokolwiek, do odnawiania obecnej sytuacji. Odnawiania jej zwłaszcza wtedy, gdy napotykają niesprawiedliwości. Młody człowiek nosi w sobie zwykle wielkie zaangażowanie na rzecz przeciwdziałania niesprawiedliwości, którą zauważa. Prawdą jest, że dzisiaj jesteśmy w wyjątkowo delikatnej sytuacji dotyczącej świata młodzieży. Wielu młodych traci tę cechę wrażliwości na niesprawiedliwość, o której mówiłem wcześniej. Traci zanim jeszcze się ona narodziła, ponieważ padają łupem bardzo błędnej sytuacji społecznej. Powiedziałem o tym ostatnio także Ojcu Świętemu Franciszkowi. Powiedziałem, tak, musimy wychodzić do ubogich, ale musimy też zdawać sobie sprawę, że młodzi są dzisiaj najbardziej ubogimi z ubogich, ponieważ odbiera im się przyszłość, odbiera pracę, odbiera możliwość założenia rodziny, odbiera się nadzieję. Nasze społeczeństwo podejmuje ryzyko marginalizowania młodzieży. Z tego powodu istnieje ryzyko, że młodzi utracą to zaangażowanie, które powinno raczej ciągle ich wyróżniać. Innowacji, pasji działania na rzecz praw ludzkich, przeciw niesprawiedliwości, która jest w ich duszy. Ale największym ryzykiem jest to, że młodzi utracą nadzieję, staną się zgorzkniali, niezdolni myśleć o przyszłości. Dlatego trzeba im pomagać, może bardziej dzisiaj niż w przeszłości. Celem, dla którego zorganizowaliśmy pierwsze międzynarodowe spotkanie młodych katolików dla sprawiedliwości społecznej, było właśnie to: stworzyć sieć wielu młodych ludzi, aby nabrali mocy i odwagi.
Osobiście, jako były student Akademii Alfonsjańskiej, noszę w sercu stałe zatroskanie o teologię moralną na miarę współczesnego człowieka według myśli świętego Alfonsa Marii dei Liguori. Magnificencja jest rektorem tejże uczelni. Czy jest zadowolony z redemptorystów?
Jestem bardzo zadowolony i często to powtarzam. Odpowiadam chętnie na każde zaproszenie przy różnych okazjach. Akademia cieszy się wielkim prestiżem i chciałbym powiedzieć, że jest reprezentacyjnym kwiatem Uniwersytetu Laterańskiego. A Akademia Alfonsjańska jest włączona do naszego Wydziału Świętej Teologii. Powiedziałbym więc, że cały obszar dyscyplin teologii moralnej jest zagwarantowany przez jej obecność na naszym uniwersytecie. Jestem bardzo zadowolony z pracy, która jest wykonywana przez Alfonsiana. Ta praca badawcza, naukowa i dydaktyczna jest powszechnie uznana.
Dziękuję za te piękne słowa pod adresem Akademii Alfonsjańskiej. Ze względu na polskich słuchaczy i telewidzów bylibyśmy szczęśliwi móc usłyszeć od magnificencji jakieś osobiste wspomnienie o postaci błogosławionego Jana Pawła II.
Wiele jest pięknych wspomnień. Kochałem bardzo Jana Pawła II i stałem się kapłanem przy nim. Spędziłem 25 lat swojego kapłaństwa za jego pontyfikatu. Rzecz, która mi najbardziej pozostała w sercu, to niektóre spotkania podczas wspólnego obiadu, szczególnie dotyczące duszpasterskiej posługi na uniwersytecie, która leżała mu bardzo na sercu, podobnie jak i mnie teraz leży na sercu. Ale jest jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć tutaj przed tymi mikrofonami. Jest to szczególny fakt. Zanim zostałem biskupem, byłem postulatorem do spraw świętych rodziny salezjańskiej. I w tej roli zajmowałem się pewną sprawą
Jana Tyranowskiego,
który nie był dokładnie salezjaninem, choć był bardzo blisko rodziny salezjańskiej. Został pochowany w Krakowie, właśnie w kościele salezjanów przy ulicy Tynieckiej w dzielnicy Dębniki. Jan Tyranowski był katechetą Karola Wojtyły, wówczas Lolka. Miał decydujący wpływ na rozwój historii powołania Karola Wojtyły. Wystarczy powiedzieć, że to Jan Tyranowski włączył Lolka do grupy Żywego Różańca. I kapłańskie powołanie młodego Lolka dojrzewało przed obrazem Maryi Wspomożycielki w parafii Salezjanów oraz pod okiem tego świętego krawca Jana, którego proces beatyfikacyjny jest w toku. Dobrze się rozwija sprawa jego beatyfikacji. Wręczyliśmy już zakończone pozycje. Ta więź sprawia, że czuję się jeszcze bardziej bliżej postaci, świadectwa, przykładu błogosławionego Jana Pawła II.
Ekscelencja, dobrze wie, że w tych dniach relikwie świętego Jana Bosko przybędą do Polski. Święty Jan Bosko nawiedzi wiele różnych miejsc. W jaki sposób można by wykorzystać obecność świętego Jana Bosko w Polsce, szczególnie pośród ludzi młodych?
Sądzę, że postać świętego Jana Bosko powinna zostać dzisiaj na nowo odkryta. Przede wszystkim w świetle bogatego nauczania papieża Benedykta XVI, który pozostawił nam to dominujące przesłanie, a mianowicie, że rozum nie powinien zamykać się sam w sobie, ale musi być otwarty na horyzonty wiary i miłości. To jest najważniejsze orędzie nauczania Benedykta. Jeśli dobrze wczytamy się w te słowa, o których mówię, znajdziemy trzy słowa kluczowe systemu prewencyjnego księdza Bosko. Rozum, religia, miłość. System prewencyjny księdza Bosko jest oparty na tych trzech filarach. Jest to ta sama sprawa, choć wyrażona w innych terminach. Jest to dokładnie to samo wymaganie księdza Bosko, aby wychowywać młodych tak, by byli uczciwymi obywatelami i dobrymi chrześcijanami.
Co takiego szczególnego, zdaniem ekscelencji, pozostanie w Kościele jako dziedzictwo papieża emeryta Benedykta XVI, wielkiego znawcy teologii i chrześcijańskiego humanizmu?
Ogólnie powiedziałbym, że pozostanie jego nadzwyczajne nauczanie doktrynalne, które wypracował. Już raz powiedziałem, a teraz powtarzam raz jeszcze, że moim zdaniem, by znaleźć papieża o takiej doniosłości na płaszczyźnie doktrynalnej, to należałoby powrócić o wiele wieków w historii Kościoła. Myślę nawet, że do Leona Wielkiego, to znaczy, że postać Ratzingera, teologa, jest naprawdę imponująca. Także jego książki o Jezusie z Nazaretu, jakie nam pozostawił, naznaczają pewien zwrot w nauce teologii. Być może, że nie zdajemy sobie w pełni z tego sprawy, ale z pewnością będzie sobie zdawać coraz bardziej. Co po nim pozostanie? W tym wszystkim, o czym mówię, w sposób szczególny pozostanie to, na co wcześniej zwracałem uwagę. Potrzeba takiego ujmowania rozumu, który nie skupia się na samym sobie, ale który coraz bardziej otwiera się na przestrzeń wiary i miłości. Ponieważ rozum, który skupia się na samym sobie, skazuje człowieka na śmierć.
Pod koniec naszego wywiadu z Waszą Ekscelencją chciałbym zapytać, czy mógłby Magnificencja skierować jakieś słowo do wszystkich Polaków, szczególnie do polskiej młodzieży?
Un messaggio, una parola.
A więc przede wszystkim chciałbym to powiedzieć i kieruję te słowa do ojców redemptorystów, że z wami czuję się jak w domu, ponieważ mój założyciel, święty Jan Bosco, darzył wielką czcią świętego Alfonsa Maria de Liguori. Cała metoda spowiedzi, a święty Jan Bosco był wielkim apostołem konfesjonału, cały swój system prewencyjny opiera na Eucharystii i spowiedzi częstej i regularnej. Ale metoda spowiedzi według świętego Jana Bosco wywodzi się całkowicie z doktryny moralnej o charakterze roztropnościowym świętego Alfonsa Marii de Liguori. I jest jeszcze inny aspekt, o którym pragnę wspomnieć, a mianowicie święty Jan Bosco kładł silny nacisk na ćwiczenie dobrej śmierci. Ćwiczenie dobrej śmierci miało za cel, by młodzież dobrze się do niej przygotowała. To nie jest żaden terroryzm, jak ktoś to nazwał. Ksiądz Bosco chciał, aby młodzi byli świadomi decydującej chwili ich życia i ostatecznego rozrachunku z niego. Wszystko po to, aby umieli nadać sens swojej życiowej wędrówce. I dobrze, ćwiczenie dobrej śmierci było częścią dnia skupienia pod koniec miesiąca. Tak naprawdę święty Jan Bosco wykorzystał intuicję świętego Alfonsa Marii de Liguori, przekładając jego dzieło Przygotowanie na śmierć na język pedagogiki młodzieżowej. Przede wszystkim chcę powiedzieć młodzieży polskiej, że ich bardzo lubię i nie mówię im, że są tylko naszą nadzieją. Ale mówię im, że są oni także naszą teraźniejszością, to znaczy nie tylko naszą przyszłością, nadzieją przyszłości. Oni są nadzieją w teraźniejszości i w tym sensie są moją nadzieją. I dlatego z całego serca ich pozdrawiam, życząc im pełni szczęścia.
Ekscelenco, w imieniu wszystkich słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam, prowadzonych przez redemptorystów, z głębi naszych serc szczere podziękowanie. Zapewniamy magnificencję o naszej modlitwie w intencji tak ważnej posługi, szczególnie na rzecz współczesnej młodzieży i tej z najbliższej przyszłości. Dziękuję.
Drodzy słuchacze Radia Maria, widzowie telewizji Trwam, mieliśmy radość i łaskę goszczenia w Uniwersytecie Lateraneńskim, gdzie rektorem tej uczelni jest Jego Ekscelencja ksiądz biskup Enrico Dal Covolo. Bóg zapłać za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
A za ten wywiad bardzo dziękujemy ojcu Zdzisławowi Klawce i Państwa zapraszamy teraz do rozmów po katechezie. Numer telefonów do naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200 i zagranica 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Proszę, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grzegorz z Krakowa.
Pozdrawiam.
Chciałem podziękować za piękny tutaj katechezę, wywiad. I chciałem powiedzieć, że młodzież, no i też najsłabsi ludzie, czyli emeryci, niepełnosprawni, są najbardziej poszkodowani w współczesnym świecie. A zwłaszcza młodzież, która traci wszelkie marzenia i nadzieje, bo jest pozbawiana pracy, nie ma przyszłości, nie może rodziny założyć, bo nie ma mieszkań. Po prostu jest demoralizowana. To na wszelkie sposoby. A było powiedziane, że takie będą Rzeczypospolite, jak ich synów chowanie. Więc jaka to jest sprawiedliwość społeczna? Natomiast my, wierzący, chrześcijanie i katolicy, no jesteśmy, nie zgadzamy się z tym, ale jesteśmy bierni, a nawet są wśród nas tacy.
Coś nam tutaj przerwało. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Szczęść Boże.
Mnie bardzo dotknęły słowa, żeby nie zamykać się w sobie. Kiedyś miałam taki obraz, że człowiek zamknięty w sobie to jest jak człowiek siedzący na plaży w takim wykopanym przez siebie grajdołku, w którym jest troszkę wody, ale to tam ta woda jest na pół stopy, brudna. A obok jest wielkie morze, którym jest spotkanie, relacja z drugim człowiekiem, z Bogiem. I pięknie też ksiądz powiedział, że mądrość to jest słuchanie drugiego. Ta mądrość wstępująca z góry, bo Bóg mówi przez człowieka. Jeszcze takie cudne słowa o zaufaniu do młodzieży, do ludzi, którzy już teraz właśnie są naszą nadzieją, nie kiedyś, kiedy będą dorośli i będą rządzić światem, tylko w tym momencie, żeby budzić w nich dobro, żeby nie skąpić im dobrych słów, bo nie da się niczego dobrego zrobić bez dobrego mniemania o sobie, a młodzi i w szkole, i w rodzinie no często łykają zbyt dużo złych słów, które im podcinają skrzydła. To tyle. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Również bardzo dziękuję za tę refleksję. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof, bardzo serdecznie ojca pozdrawia.
I ojcu,
jestem niezmiernie wdzięczny ojcu Zdzisławowi właśnie za ten właśnie wywiad, który mi znowu dostarczył tego, czego po prostu nie wiedziałem, bo znam księdza biskupa już też tak ponad 25 lat. I dlatego z ogromną uwagą słuchałem tego właśnie, tego wywiadu. Tam jest ten epizod, o którym on opowiadał, dotyczący tego krawca Tyranowskiego na Dębnikach. To była jego taka odpowiedź odnośnie jego doświadczenia z osobą ojca świętego Jana Pawła II. A to się wiąże, proszę ojca, z tym, że z kolei o mnie opowiadał ksiądz Wincenty Zaleski, który był spowiednikiem młodego chłopca Karola Wojtyły. I właśnie tam wtedy, bo mówił też o tym właśnie powołaniu ksiądz biskup, który właśnie w decydującym momencie życia naszego wielkiego świętego papieża powiedział: nie teatr, nie uniwersytet, idziesz do kapłaństwa. Ja cytuję dokładnie jego słowa, które zresztą były w posłaniu Serca Jezusowego publikowane już przed wieloma laty. Ale właśnie chcę się też odwdzięczyć bardzo i powiedzieć, że kiedy mieliśmy sesję taką doroczną tutaj w kongregacji do spraw kanonizacyjnych, to było 14 stycznia, w rozmowie z prefektem, który beatyfikował te dwie wspaniałe zakonnice w Krakowie 9 czerwca.
Ksiądz kardynał Angelo Amato, tak?
Tak, tak, Angelo Amato. No to jest w ogóle dla mnie jakaś niesłychana tajemnica wspomożycielki wiernych, że prefektem w tych sprawach jest salezjanin, rektorem jest salezjanin uczelni w Krakowie na Lateranie i wreszcie Tarczyzio Bertone. To już jest najwyższa stawka w kościele, bo to też salezjanie. Ale właśnie chcę jeszcze krótko się tym podzielić, bo to ogromnie mi zapadło w sercu. W rozmowie z księdzem kardynałem Angelo Amato, on mi w pewnym momencie powiedział: ja go znałem. A o kogo chodziło? Chodziło o osobę arcybiskupa Antoniego Baraniaka, na co ja z kolei odpowiedziałem mojemu prefektowi, że trzech salezjanów, którzy byli u ojca świętego na mszy świętej, już za świętej pamięci księdza Wincentego Zaleskiego, kiedy oni rozmawiali z ojcem świętym, to ojciec święty się wyraził do nich odnośnie arcybiskupa Antoniego Baraniaka: ja go mogę jutro kanonizować bez procesu kanonizacyjnego. Co zresztą były takie precedensy w kościele. A potem właśnie się dowiaduje, no, że ktoś tak mądrze mi powiedział, że przecież cała kongregacja do spraw kanonizacyjnych to jest taka siła doradcza dla papieża, że decydującym o tych sprawach, rozpoznania świętości jest właśnie osoba Ojca Świętego, a to wszystko, co się właśnie dzieje w tej kongregacji, która rozpatruje te wszystkie właśnie te już takie te diecezjalne procesy i decyduje ostatecznie, ona jest tym takim organem doradczym. No ja jestem ciągle jeszcze ogromnie taki wzruszony tymi wiadomościami i ojcu Zdzisławowi bardzo, bardzo serdecznie za to szczególnie dziękuję. Dla mnie to jest nowość. Będę chciał koniecznie się dzisiaj do księdza biskupa dodzwonić i mu podziękować za ten wywiad, który nam tutaj udzielił i przy okazji też mu powiem o tym salezjaninie, jakim był świętej pamięci arcybiskup Baraniak. To była prawa ręka kardynała Wyszyńskiego i właściwie całe cięgi, całe straszne doświadczenie męczeństwa, więzienia on właściwie przeżył za kardynała Stefana Wyszyńskiego. No to jest jakiś niesłychany ciąg tej historii świętości, do której właściwie powinniśmy się wszyscy jakoś, mimo że jesteśmy słabymi, no, ale zapraszać się jednak. I dziewica niepokalana, wspomożycielka nieustającej pomocy, ona jest nam takim naszym gwarantem, bym powiedział, że jeżeli będzie to ukierunkowanie, to z jej strony nam tej pomocy naprawdę, naprawdę nie zabraknie. Także stawiajmy na to i cieszmy się, że właśnie dzięki niej, tej królowej zwycięskiej, i my mamy również prawo do ostatecznego nie tylko zwycięstwa, ale i triumfu. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica. Już w Rzymie się zrobił trochę w tej chwili upał, którego nie było jeszcze przed tygodniem, podobnie jak u nas było w kraju. No, ale to wszystko jesteśmy w ręku Pana Boga i za wszystko mamy ciągle dziękować. Bóg zapłać ojcu serdecznie.
Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam
dziękuję,
serdecznie.
Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.
Również Panem bardzo Bogiem. Dziękujemy z Panem Bogiem. Bardzo prosimy, halo.
Szczęść Boże, Jadwiga z Lublina.
Szczęść Boże.
Ja bardzo dziękuję. Mój właściwie przedmówca jak gdyby wyczerpał wątki poruszone w wywiadzie, ale rzeczywiście ja zwróciłam uwagę na podkreślenie przez magnificencję laterańskiego tej mądrości płynącej z góry, a nie od siebie. Mam na uwadze tutaj uniwersytety, pracowników naukowych, którzy może nie zawsze akcentują właśnie i zwracają uwagę na to, że ta wszelka wiedza ma o tyle znaczenie, o ile jest oparta o tę mądrość teologiczną pochodzącą od Boga. Bóg zapłać, to tyle może.
Również Bóg zapłać. Serdecznie Panią pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Dziękuję za ten czas katechezy wszystkim naszym słuchaczom, wszystkim tym, którzy swoje refleksje poczynili po katechezie.